Witamy Państwa w kolejnej odsłonie przystanku Historia Online i zapraszamy na prezentację książki, moim zdaniem wyjątkowej, bo książki dotyczącej czasów i dyscypliny sportu, którą z jednej strony wszyscy kochamy, a z drugiej strony bardzo często zapominamy, jak trudne to były początki, z jak wieloma problemami musieli mierzyć się i działacze, i sportowcy. Mowa oczywiście o wydawnictwie IPN-u i książce Między sportową pasją a obywatelskim obowiązkiem, Szczecińskie kolarstwo w latach 1945-1960 autorstwa pana doktora Ryszarda Stefanika. Pan doktor jest z nami.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie profesorze.
Witamy także pana profesora Artura Pasko, który był recenzentem tej książki. No i mam wrażenie, że po uśmiechu, że to była duża przyjemność.
Dzień dobry, witam. Tak, to była przyjemność. Zresztą każda książka traktująca o historii sportu jest wielką przyjemnością, podobnie jak sam sport jest przyjemnością.
Panie doktorze, to na początek ja chciałbym rozpocząć od podziękowań, bo tak się dziwnie składa, że te lata początku Szczecina, początku ziem Pomorza Zachodniego, w ogóle po II wojnie światowej, trudne są do opisania, dlatego że tutaj ludzie się bardzo mocno zmieniali, pochodzili z bardzo różnych okręgów historycznych, z bardzo części różnych społeczności polskich, to jedno. Po drugie, Szczecin bardzo długo był takim miastem żyjącym w dużej niepewności, bez tego ustalonego statusu, że jest na pewno miastem polskim i że ta granica nie będzie kończyła się na Odrze i Nysie, jak to sobie wcześniej wielkie postaci świata planowały. No i po trzecie, że zajął się pan kolarstwem, bo ja wiem, że wszystkich nas do piłki nożnej ciągnie. Ja wiem, że tam jest wielu mniejszych czy większych historyków, którzy składali swoje podpisy, prowadzili specjalne notatki z tego, co się działo. Natomiast w poszczególnych klasach rozrywkowych, natomiast jeśli chodzi o te inne dyscypliny sportu, często były zapomniane. W kolarstwie zaczynaliśmy, jak pan pisał zresztą, po 13-14 zawodników, kilku działaczy. No i to była chyba ostatnia szansa na to, żeby przywrócić ich pamięci.
Znaczy tak, przyznam, że faktycznie ta historia sportu, przynajmniej w naszym regionalnym wydaniu, no jest na pewno zaniedbana. To wynika z wielu czynników. Na pewno jednym z nich jest taka zmiany pokoleniowe, bo proszę sobie zauważyć, że w latach 80., tak w połowie lat 80., to był taki okres podsumowań, jubileuszy. Żyły jeszcze osoby związane ze sportem, osoby, które jakby bezpośrednio brały udział w organizacji, tworzeniu, w rozwoju. I przy takim moment, to oczywiście związane z jubileuszami tutaj przynależności Pomorza Zachodniego do Polski, ale również jakby z rozliczeniem ich własnego życia. To były osoby, które często piastowały stanowiska w administracji, w gospodarce, które się liczyły bardzo często tutaj w naszym świecie i też one były zaangażowane w sport. Bardzo wiele osób, nawet funkcjonariuszy partyjnych, działaczy partyjnych, wspomagało sport szczeciński. Dzięki temu się rozwijał dosyć energicznie, dynamicznie. W związku z tym, jeszcze w latach 80. było grono ludzi, które dbało o historię. No i w późniejszym okresie, to oczywiście, to jest śmierć wielu osób, zmiany pokoleniowe, też fluktuacja, bo tutaj zawsze w Szczecinie była taka sytuacja, że bardzo wiele ludzi przyjeżdżało i wyjeżdżało. W związku z tym te kolejne niejako pokolenia to były bardzo często osoby z zewnątrz, więc niejako czasami zapominano tej historii i faktycznie bardzo często niestety dzisiaj no jest zapomniana, niestety zwłaszcza w przypadku kolarstwa.
No właśnie, pamiętajmy o tym, że kolarstwo to jest sport zespołowy, ale sport, w którym na ogół był jeden, dwóch liderów, reszta generalnie pracowała pracuje na sukcesy tych największych. Dzięki tej publikacji możemy poznać nazwiska wszystkich, którzy trenowali od 1945 roku, bo takie nazwiska tam się pojawiły, nie tylko te największe, które wspominamy, których nazwiskami tutaj nazwane są obiekty w Szczecinie. To fajna rzecz, ale bez wywiadów tych bezpośrednich z tymi świadkami tamtej historii chyba nie można byłoby wrócić do tych lat i nie byłby pan w stanie odnaleźć tylu publikacji związanych z wydarzeniami i z wyścigami kolarskimi odbywającymi się czasami na trasach. Ja sobie tu nawet wynotowałem te pierwsze wyścigi, które były na trasie z Dołuj, Nowe Lipki, Bóg, Stolec, Stanowo, Głębokie, Szczecin. Takich wyścigów już nie ma.
Znaczy to na pewno poniekąd wymuszała infrastruktura, bo oczywiście czasy były ciężkie, ja też to opisuję te pierwsze dni po wojnie, to też środowisko sportowe było wyjątkowe, bo w czasach, kiedy były problemy z aprowizacją, nawet z bezpieczeństwem, to nawet też opisywałem w książce, gdzie kolarze wyjeżdżając na takie swoje zaprawy treningowe, no to jechali zawsze w grupie, bo jazda w pojedynkę była co najmniej niebezpieczna. Ale mówię to, że w takim okresie, kiedy wszyscy jakby zwracali uwagę, jak przetrwać, jak przeżyć, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak znalazła się grupa pasjonatów, których pierwszą działalnością, pierwszą aktywnością tuż po wojnie był sport. I ten sport się faktycznie rozwija. Oczywiście w ograniczonych warunkach, ale w przypadku samego Szczecina, co prawda, no, brakowało roweru, brakowało szkoleniowców, ale była infrastruktura. Mieliśmy pięć obiektów kolarskich, które były wykorzystywane w Polsce do zawodów torowych. Jeden taki właśnie był po niemiecki w Szczecinie. Była doskonała sieć dróg, szos, które można było wykorzystywać. No była autostrada, więc generalnie warunki były do uprawiania sportu, tylko jeszcze brakowało sprzętu, brakowało ludzi, którzy mogliby ten sport rozwijać. I tutaj na pewno dużą zasługą byli działacze poznańscy, no bo generalnie ludzie z Poznania to były pierwsze takie środowiska, które tutaj aktywizują mieszkańców Szczecina pod tym względem sportowym.
No tak, ale panie profesorze, to jest taki nieodgadniony obszar historii, także historii sportu dla Polski, bo przecież po II wojnie światowej generalnie w pozostałych obszarach, te, które w Polsce oczywiście w granicach zostały, wracali byli działacze, byli sportowcy, ci wszyscy, którym udało się przeżyć II wojnę światową i odbudowywali to, co przez te 6 ostatnich lat zostało zniszczone. A na Pomorzu Zachodnim przyjeżdżali zupełnie nowi ludzie, bardzo pomieszane środowiska i oni musieli bardzo szybko znaleźć swój jeden punkt zaczepienia, żeby ten sport przywracać do życia.
Tak, to prawda, ale tak... W rzeczywistości to ludzie, którzy kochali sport, jeżeli znajdowali się w jakimkolwiek miejscu, to do tego sportu garnęli się. Ten okres początkowy, w przypadku Szczecina to od 1945 roku, to był okres bardzo żywiołowego powrotu do sportu. I w przypadku też, mówię, tego regionu, o którym mówimy, szczecińskiego, wielu, którzy znalazło się w okolicach Szczecina, zaczynali propagować sport. Podkreślę tylko, że to byli pasjonaci. Tak naprawdę to była praktycznie jedyna motywacja do tego, żeby ten sport uprawiać. Proszę zwrócić uwagę, że na terenie Pomorza Zachodniego znalazło się wielu byłych mieszkańców Kresów, tak, czy Gnieźnieńszczyzny. I to było też bogactwem tego regionu.
No tak, z jednej strony oni rzeczywiście się wszyscy tu musieli znaleźć w tych nowych warunkach, ale ja trochę mam wrażenie, że sport był w tym czasie z jednej strony trudny, jeśli mówicie, o tym mówimy i podkreślamy, jeśli chodzi o organizację. Kolarstwo to już w ogóle szaleństwo, bo przecież skąd te rowery brać? Ja dzięki książce pana doktora wiem, że Manhattan, który leży niedaleko ode mnie, to jest miejsce po byłej fabryce rowerów. Zresztą w tej książce takich ciekawostek, które zachęcić i zainteresować mogą każdego, nie tylko zainteresowanego kolarstwem, jest więcej, jak choćby plac Sztywnych, czyli potem Sprzymierzonych, a teraz Szarych Szeregów. Już wiem, natknąłem się na to stwierdzenie już kiedyś wcześniej, ale nie wiedziałem, dlaczego chodziło o to, że tam kilku Rosjan było, zdaje się, pochowanych i tak nazywali to mieszkańcy Szczecina na początku.
Znaczy tak, nawet pewnie więcej niż kilku, no bo Szczecin tuż po II wojnie światowej, to jak ludzie zamykali drzwi i barykadowali się w mieszkaniach, no to tak naprawdę przez całą noc słyszeli wystrzały i im się wydawało, że wojna dalej trwa. Zresztą też napisałem to w książce, to też akurat ze wspomnień, akurat tutaj zebranych w Książnicy Pomorskiej, że codziennie rano, to był 45 rok, nawet 46, codziennie rano był obchód wozu zaprzedniętego w konia i oni zbierali trupy z ulicy. Także z mieszkań. Taki był często obraz Szczecina po II wojnie światowej. Zresztą jak ktoś przyjeżdżał nocnym pociągiem i dostał się do Szczecina w nocy, to nocował na stacji. Nie wychodził, bo wyjście ze stacji było niebezpieczne. A zwłaszcza, że nawet bywało, że były napady band różnych nawet na stacji. Także tutaj był okres bardzo niebezpieczny. Natomiast tu ten fenomen sportu, bo faktycznie... Niewiele było takich czynników, które mogłyby integrować społeczeństwo. I właśnie sport był takim jednym z nielicznych, że tam tak naprawdę, jak odbywały się pierwsze mecze piłkarskie w Szczecinie, jak ktoś chciał kogoś znaleźć w Szczecinie, spotkać, to i chyba jedynym takim miejscem był mecz piłkarski. Także sam sport miał silne oddziaływanie społeczne, no w związku z tym także potem wykorzystywany przez władzę.
No właśnie, 47 rok, na torze zawody obserwowało 7 tysięcy osób i takich notatek w tej książce jest multum. Pierwsze zawody na szosach, na zniszczonych szosach, czy wzdłuż tych zniszczonych domów, po 30-40 tysięcy osób. Szukaliśmy takich miejsc normalności, szukali tego też działacze, ale tutaj chciałbym obu panów zapytać o chyba ważny aspekt, bo prezesem przecież przez długie lata był cały czas ten sam człowiek, bo w zarządzie tego Związku Kolarskiego w Szczecinie byli niemal ci sami ludzie, a praktycznie z roku na rok zmieniał się odgórnie oczywiście sposób zarządzania tym sportem. Mam wrażenie, że dzisiejszych działaczy na takie szybkie zmiany i dostosowywanie się do nowej rzeczywistości chyba nie byłoby stać, panie doktorze.
Znaczy tak, tu też chyba wymiar regionalny, szczeciński czy z całego Pomorza, że te tereny były stosunkowo później przyłączane do Polski niż inne tereny. W związku z tym takie właśnie między działaczami PPS-u a PPR-u, bo tu też toczyły się targi, kto ma przewodzić rozwojem sportu dalszym, kto ma nim zarządzać. U nas jako tako nie było. Poza tym no generalnie cały czas był deficyt działaczy, zawodników i trenerów. W związku z tym myślę, że każdy był na wagę złota. Natomiast akurat ci działacze kolarscy to było tyle szczególne, że oni faktycznie wywodzili się ze środowisk robotniczych. Oni co prawda byli działaczami PPS-u, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, ale bardzo szybko po tak zwanym zjednoczeniu zostali działaczami PZPR i oni to byli tak z jednej strony autentyczni działacze, którzy byli pasjonatami sportu i kolarstwa, ale z drugiej strony no, potrafili się dopasować do koniunktury, tym bardziej też mogło być zwierzę z ich poglądami. W związku z tym to byli działacze partyjni, dosyć dobrze ulokowani w elitach partyjnych naszego miasta czy nawet województwa i to myślę, że im pozwoliło przetrwać na tym stanowisku przez wiele lat.
No tak, sport ma to do siebie, że przy emocjach, które ze sobą wiąże, zawsze przyciąga do siebie władzę. To zawsze władza lubi się ogrzać przy tym sporcie, który jest. Panie profesorze, oddajemy głos.
Ja bym tylko zwrócił uwagę, że te pierwsze lata po tak zwanym wyzwoleniu, to był wspomniany chyba wcześniej okres żywiołowego powrotu do sportu. Władza w tym pierwszym okresie do 1946 nie miała czasu, że tak powiem kolokwialnie, by zająć się sportem. Sport był tym obszarem życia, który z jej perspektywy, z perspektywy władzy nie był najważniejszy. Dopiero pod koniec 1945 i w 1946 zaczęto organizować, władza zaczęła organizować życie sportowe, świadoma tego, że jeżeli tego nie zrobią, to pasjonaci sportu przejmą pełną kontrolę nad sportem. W 1946 roku powstał centralny urząd, który miał kierować sportem. To był Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. A w kolejnych latach następowały dalsze zmiany. Te zmiany tak naprawdę prowadziły do tego, że sport w coraz większym stopniu stawał się narzędziem polityki. Jednak tak prawdziwie trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli w sporcie działali ludzie związani z partią, to często trafiali się pasjonaci, którzy łączyli jedno z drugim. Oczywiście ja tutaj w żadnym razie nie chciałbym wybielać, bo zaangażowanie sportu w politykę było bardzo daleko posunięte, szczególnie w okresie stalinizmu, ale w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z pasjonatami. Tu kolega powiedział o działaczach PPS-u. Proszę zwrócić uwagę, że od 1952 roku na czele sportu polskiego stał Włodzimierz Reczek. Człowiek, który ponad 20 lat, około 20 lat kierował sportem polskim. Potem był funkcjonariuszem aparatu, był także funkcjonariuszem aparatu partyjnego. Kiedy rozmawia się ze sportowcami, wielu z nich bardzo wysoko sobie ceni Reczka. Myślę, że on był fachowcem rzeczywiście. Więc zwróciłbym uwagę na ten aspekt.
No tak, ale mówimy o takich ludziach, którzy się w sporcie zakochali bardzo dobrze, ale gdyby Polakom udało się zorganizować ten sport, nawet z tą kontrolą, nazwijmy to partyjną, po swojemu, to myślę, że byłoby wszystko łatwiejsze i czytelne. W publikacji, o której mówimy, no jest ten moment, jest ten rok zaznaczony, kiedy polska władza podjęła decyzję, żeby sport został zorganizowany w myśl tego, co dzieje się w Związku Sowieckim. Tam są dwa piękne sformułowania, bo to jest najlepsza organizacja sportowa na świecie, czy patriotyczna organizacja. Te dwie rzeczy sobie zdążyłem wynotować i mam wrażenie, że to był taki moment i tam się pojawiły chyba pierwsze duże konflikty, bo nie wszystko naraz i natychmiast można dostosować do czegoś, co jest odgórnie zarządzane. I ja się cieszę, że w tym okresie generalnie działacze skupili się na tym, żeby ci chłopcy mieli potem dziewczyny, także mieli na czym jeździć przede wszystkim.
Tak, no generalnie dochodziło do różnych absurdów, natomiast proszę zauważyć sobie, że w przypadku sportu to była jedna chyba z nielicznych dziedzin życia, gdzie faktycznie władza partii wychodziła naprzeciw jednak żywotnych interesów zarówno młodzieży, jak i ludzi. Bo przecież tak, no nie było telewizji w latach 50., no w drugiej połowie lat 50., potem w latach 60. to się dalej rozwija, natomiast no były duże ograniczenia. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chciał zobaczyć coś ciekawego, to musiał wyjść poza dom. W związku z tym te wszystkie masowe imprezy, zwłaszcza sportowe, przyciągały rzesze kibiców. No i to też władza potrafiła wykorzystać, bo te wszystkie działania jakieś tam socjotechniczne, propagandowe, to są też proste rzeczy. No przecież chodzi też często o to, żeby wywołać entuzjazm. Gdzie można wywołać entuzjazm i radość ludzi? Na zawodach sportowych, prawda? Kiedy jeszcze lokalni zawodnicy mogą wygrywać, a jeszcze nie daj Boże zawody międzynarodowe, kiedy Polacy rywalizują ze Związkiem Radzieckim i wygrywają zawodnikami radzieckimi, to było coś więcej niż entuzjazm. To była taka jakby niezależność trochę, prawda? Tak, sport był zawsze wyjątkowy.
Ludzie się bali, władza się trochę tym przejmowała, tymi zwycięstwami Związkiem Radzieckim. Mówi pan o międzynarodowych zawodach. 29 czerwca 1949 roku, pierwsze międzynarodowe zawody na torze w Szczecinie, mecz Polska i Czechosłowacja. Już tego kraju nie ma nawet, a tak to się składało. Ale jak mówimy o polityce, pan profesor zresztą na dłużej zajmował się między innymi wyścigiem pokoju i tymi wszystkimi aspektami związanymi z podejmowaniem przez władze decyzji, no to one tak dotknęły i to w tym złym świetle Szczecin, bo przecież Szczecin długo był przez wyścig pokoju omijany. Nie dlatego, że ta trasa nie pasowała organizatorom, ale dlatego na początku, żeby niemiecki kolarz nie pojawił się w polskim Szczecinie, żeby nie pokazać tych zrujnowanych kamienic, które nie były przecież odbudowywane przez długi okres czasu, bo nikt nie wiedział, co z tym miastem się tak ostatecznie rzeczywiście stanie. No i długo musieliśmy czekać na te wielkie wydarzenia, panie profesorze. Szybciej się Tour de Pologne pojawił niż wyścig pokoju, który od samego początku był propagandową imprezą, a potem zrobił się wielkim wydarzeniem sportowym. Oczywiście z tym propagandowym przegięciem, o którym my będziemy mówić, ale bez tego my byśmy się chyba wszyscy w kolarstwie nie zakochali.
No tak, w gruncie rzeczy mamy tutaj taki paradoks, bo z jednej strony interes władzy, która w sporcie widziała doskonałe narzędzie oddziaływania politycznego, a z drugiej strony interes społeczeństwa, przeciętnego człowieka. Wyobrażam sobie, jak wiele osób od złego, ogólnie mówiąc, uratował sport. No bo przecież to o czym kolega wspomniał, ci młodzi ludzie, którzy gdyby nie sport, marnowaliby swoje życie gdzieś tam, tracąc czas, ci ludzie garnęli się do sportu. I proszę zobaczyć, bo władza poszukiwała imprezy, która byłaby tym narzędziem polityki, rozważano zorganizowanie wyścigów motocyklowych. Oczywiście byłoby to na pewno znacznie trudniejsze do zorganizowania. Motocykl był dobrem wyjątkowym, rower był dobry wówczas, kosztowny był, tak? Więc zdecydowano się właśnie na wyścigi kolarskie. I tak naprawdę wyścig kolarski idealnie pasował do celów, jakie władza zamierzała realizować, bo po pierwsze obejmował dosyć, akcja była dynamiczna, miejsca się zmieniały, przy okazji można było promować, pokazywać ciekawe obszary, pokazywać osiągnięcia tej władzy ludowej. Poza tym w momencie, kiedy mówiliśmy o na przykład kolektywnym działaniu, tutaj był kolektyw, tak? Kiedy odwracano uwagę od kolektywu na indywidualność, na jednostkę, jednostka także była eksponowana. Wyścig pokoju poza tym dawał okazję do tego, żeby pokazać się światu. Przecież kiedy przygotowywano się do wyścigu pokoju, do zorganizowania wyścigu pokoju, organizatorzy, czyli Polska, formalnie Trybuna Ludu, Rude Prawo, a potem no jest Deutschland, a de facto te trzy państwa od pewnego momentu, to wysyłano przedstawicieli z tych państw do tego, żeby obserwowali wyścigi zachodnie, by się uczyli od zachodu, przejmowali pewne wzorce i potem przenoszono je na grunt, na właśnie na grunt wyścigu pokoju. Oczywiście też bardzo starannie dobierano zaproszonych gości, dziennikarzy. Chodziło o to, żeby pokazać światu, jacy jesteśmy wspaniali. Wyścig pokoju miał być największą amatorską imprezą kolarską na świecie. Proszę też zobaczyć, że kiedy nastąpiła transformacja systemowa, wyścig pokoju przestał istnieć. Oczywiście nie był potrzebny, ale też nie było tych pieniędzy, które władza pompowała w organizację. Z kosztami się zupełnie nie liczono. Na przykład organizowano samochody, kabriolety, kilkanaście sztuk po to, żeby znakomicie pokazać wyścig. Dbano, kwestia bardzo ciekawa, interesująca, nagród w wyścigu pokoju. Robiono wszystko, żeby przyciągnąć interesujących zawodników, dobrych zawodników. Wykorzystywano placówki dyplomatyczne do tego, żeby zachęcić odpowiednie osoby. I myślę tu o dziennikarzach, myślę też o zawodnikach. Ba, nawet przez placówki dyplomatyczne wysyłano nagrody, których ewentualnie sportowcy nie odebrali. Z drugiej strony proszę zobaczyć, że ja pamiętam jako dziecko, kiedy moja prababcia, która zupełnie sportem się nie interesowała, siedziała i zaciskała kciuki, jak jechał Szurkowski i Hanusik chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam. Dla przeciętnego człowieka wyścig pokoju był imprezą, która ubarwiała tą strasznie szarą, smutną rzeczywistość PRL-owską. My zupełnie odcinaliśmy się od tego, co władza chciała osiągnąć. Nas interesowały zwycięstwa Polaków. I to było piękne. Proszę zobaczyć, dzisiaj każdy, prawie każdy, już nie każdy, prawie każdy wie, kto to jest Ryszard Szurkowski. Ludzie pamiętają Szosnę. To było wyjątkowe. Oczywiście władza realizowała mnóstwo celów, bo wystarczy tylko przejrzeć hasła, jakie miały pojawić się w czasie wyścigu pokoju. To były hasła absurdalne. Hasła, które podszyte były gdzieś tam jakąś nienawiścią, podszyte było interesem politycznym. To oczywiście było straszne, ale przy okazji władza zafundowała nam wspaniały sport. I to ciekawe, kiedy myślimy o kolarstwie, znaczy bez wyścigu pokoju chyba nie byłoby kolarstwa, bo bodajże powiedział też takiego znakomity trener Henryk Łasak. Dużo w tym prawa. Dużo w tym prawa.
Czy z tego co nawet pamiętam, to był taki moment, kiedy można było w ogóle dzięki wyścigowi pokoju ściągać do nas prawdziwe, zawodowe rowery. To też było ważne, bo przecież szkolnego nie mogło sprzedawać, nie można było kupić, a one pojawiły się, z tego co pamiętam, tuż przed wyścigiem pokoju w polskiej reprezentacji, ale to trochę dalsze lata. Ale mówi pan profesor o wyścigu pokoju i też mamy swoją szczecińską historię. Długo czekaliśmy na tego debiutanta, który będzie reprezentował ten region. To oczywiście Bernard Pruski, który pojawił się na wyścigu pokoju dwukrotnie. Ten pierwszy wyścig jego znakomity, w znakomitym stylu. Ale powinien być jeszcze jeden, niejaki Tadeusz Drążkowski, który był w pewnym momencie najlepszy w Polsce, który wygrywał bezpośrednie pojedynki potem z legendarnym Królakiem, Stanisławem Królakiem, ale nie dano mu wystartować w wyścigu pokoju, no bo tutaj wkradła się polityka. Jego ojciec z pochodzenia Niemiec pozostał na zachodzie, mama chociaż wróciła do pańskiego nazwiska i nie pojechała za ojcem, została z dziećmi. Generalnie zablokowała synowi jakąkolwiek szansę na wyjazdy zagraniczne. Nie pamiętam, nie znalazłem w ogóle tutaj żadnej odnotacji, panie doktorze, żeby Tadeusz Drążkowski gdzieś za granicę na zawody wyjechał.
Znaczy tak, to też jest, Tadeusz Danczkowski jest pewnym fenomenem, bo to też jeden z mniejszych przykładów, znaczy później już częstszych, osoby, która, jego w ogóle kariera trwała bardzo lat, kilka lat, więc bardzo krótko, w związku z tym to też może dlatego nie był potem w późniejszym okresie czynnym zawodnikiem, ale jeden z przykładów osób, które przyjechały do Szczecina jako młody chłopiec, tu zaczynał kolarstwo, tu osiągał największe sukcesy. Oczywiście, niestety tak często bywało, osoby, które wykazywały wielki potencjał i miały szansę zrobić wielką karierę, były ściągane do innych ośrodków, często do warszawskich. W tym przypadku zwykle ściągano takich utalentowanych zawodników
do wojska.
Do Szczecina, do wojska, do Warszawy, do wojska, do CWKS-u. Zresztą tam była cała plejada świetnych zawodników, chociażby z Stanisławem Kulakiem. I tam też już jako zawodnik CWKS odnosił swoje największe sukcesy, no bo był mistrzem polskim drużynowym w Spartakiadzie, też w wyścigu długodystansowym. Natomiast faktycznie jego ojciec był Niemcem, zresztą został z tego powodu wcielony do wojska, służył w Wehrmachcie, po wojnie został w zachodnich Niemczech. Bardzo często, bo tutaj akurat mamy przykład Tadeusza Drążkowskiego, który w 1952 roku był czołowym kolarzem. Nawet był taki moment, że chyba po raz pierwszy zorganizowano eliminację do wyścigu pokoju, czyli zawodnicy, którzy byli najlepsi w eliminacjach, tworzyli zespół, reprezentację. No i w tych eliminacjach Drążkowski był czołowym zawodnikiem. Prawie, że na niektórych etapach był najlepszy.
Ale nie pojechał.
No i nie pojechał, został zawodnikiem rezerwowym. No dlaczego? No bo oczywiście to był po raz 52 roku. Po raz pierwszy trasa w wyścigu przebiegała przez Berlin. W Berlinie jeszcze nie było muru. W związku z tym było niebezpieczeństwo. Pewnie uzasadnione, że taki zawodnik może w Niemczech zostać, a takich przypadków było często. One co prawda nie pojawiały się na łamach prasy, ponieważ to był temat tabu, o tym nie można było mówić, chyba że jakiś czołowy zawodnik, na przykład tenisista Skonecki Władysław, zostanie za granicą, to już wtedy stawał się wrogiem publicznym numer jeden. Natomiast, ale to nie były też takie częste przypadki, bo jednak zawodnicy wyczynowi prawdopodobnie w tych latach mieli dużo lepsze warunki niż na zachodzie Europy, przynajmniej jako zawodnicy. Sam Skonecki no też nie dlatego uciekł z Polski, że miał taką ochotę, tylko po prostu pracownicy ambasady brytyjskiej byli rozpracowywani przez Służbę Bezpieczeństwa. Zaczęto go inwigilować, ponieważ on sam często pojawiał się z tymi pracownikami, działaczami. Grał też z jednym z pracowników ambasady w tenisa, który zresztą był też spracowany przez aparat bezpieczeństwa. W związku z tym on tak naprawdę bał się swoje bezpieczeństwo i uciekł za granicę. Czyli na zawodach w Szwajcarii po prostu nie wrócił do kraju.
Pan profesor zgłaszał głos. Bardzo prosimy.
No tak. Chcę tutaj nawiązać. Wspomniał pan o Królaku. O Królaku Skoneckim. Ta historia w pewnym sensie się wiąże. Bardzo ciekawa historia. Generalnie Królak miał podobne problemy jak bohater lokalny, o którym wspomniał kolega, ponieważ sportowcy w tamtym czasie mieli poważny problem. W wielu przypadkach brakowało im sprzętu, a poza tym otrzymywali bardzo skromne diety. I bywało, że gdzieś tam próbowali dorobić przewożąc i handlując. Królak miał taką sytuację, że został zaproszony do udziału w zawodach komercyjnych. Władzy ludowej bardzo się to nie podobało. Został ukarany długą dyskwalifikacją. Co ciekawe, w tej samej sytuacji znaleźli się jego koledzy, mniej znani. Ci zostali zdyskwalifikowani tylko praktycznie na sezon zimowy. Natomiast Królak został zdyskwalifikowany na dłużej. I praktycznie to skończyło jego karierę, bo kiedy po końcu dyskwalifikacji wrócił i wygrał eliminację do wyścigu pokoju, na kronice, na jednym z odcinków kroniki filmowej, polskiej kroniki filmowej, widać, że Królak te eliminacje wygrywa. Mimo to nie pojechał, nie wziął udziału w wyścigu pokoju. Ogromne problemy miał jego brat, cała rodzina. A co ciekawe, kiedy Królaka dyskwalifikowano, a było to bodajże w 1956 roku, w tym samym czasie do kraju wracał Władysław Skonecki. Najlepszy polski tenisista. W zasadzie, zważywszy na to, jak władza traktowała uciekinierów, traktowano go jako renegata. Teoretycznie nie powinno mu dane być wrócić do Polski i ponownie uprawiać sport w kraju demokracji ludowej jeszcze wówczas. Tymczasem Skonecki został przyjęty, o czym pisała prasa, przywrócony do Legii. potraktowano to jako powrót syna marnotrawnego. Władza to wykorzystała. Skłodowski później jeszcze reprezentował Polskę, grał. Tymczasem kariera Królaka została praktycznie zniszczona, zakończona. Władza bardzo instrumentalnie traktowała sportowców. Nie było takiego sportowca, który miałby gwarancję, że władza wszystko zaaprobuje, zaakceptuje. Nie, nawet padały takie słowa, że bez względu na to, jaki poziom reprezentuje sportowiec, ten sportowiec ma być posłuszny władzy ludowej, ma wykonywać to, co ona sobie życzy. Oczywiście sportowcy nie byli zainteresowani polityką zwykle, nie byli zainteresowani. Ich interesował sport i to dla nich było najważniejsze. W każdym razie w pewnym sensie byli oni ofiarami polityki. Ktoś może powiedzieć dzisiaj, że oni byli także beneficjentami. W pewnym sensie tak, bo mogli wyjeżdżać za granicę, co było wielką atrakcją wówczas, tak? Ale oni nie otrzymywali wielkich pieniędzy. Oni otrzymywali, nie wiem, w przypadku niektórych trzykrotną średnią pensję, co nie było wcale dużo. Oni nie zapewniali sobie życia. Ci ludzie często dzisiaj skromnie żyją.
No tak, nawet te wczesne lata, to przecież o większości z tych młodych kolarzy pan doktor pisał, gdzie pracowali i dopiero po pracy przyjeżdżali na wspólne treningi, razem trzymali się cały czas. To były grupy 15-20 osobowe. Ten pierwszy rok zaznaczony także w książce, kiedy w jednej z sekcji pojawiło się 33 czynnych kolarzy, no to był ogromny problem sprzętowy, w jaki sposób sobie z tym poradzić. I tak na dobrą sprawę te wyjazdy na krajowe, duże zawody zaczęły się pod koniec dopiero lat 40. Gdzieś przed 50. dopiero zaczynali nasi kolarze jeździć do Warszawy, do Wrocławia, do Zielonej Góry, bo kilka takich miejsc się znalazło, ale wracając, jak gdyby opisując tę książkę, mi strasznie brakuje tych wydarzeń, które wtedy były organizowane. Wyścig dookoła Jasnych Błoni dla młodych chłopaków, 15 kilometrów, pierwszy zwycięzca Hieronim Machnik. Dzisiaj tego nie ma. Kryterium asów, później wymyślane i świetnie promowane przez Kurier i Głos Szczeciński, to były lokalne wydarzenia, na których przyjeżdżała cała krajowa czołówka z powodu nagród. Między innymi, tak sobie wynotowałem, jedną z nagród była srebrna papierośnica. Nie wiem skąd i gdzie znalazł pan takie informacje, ale to sprawia, że książkę czyta się bardzo fajnie i są takie momenty, kiedy człowiek się gdzieś serdecznie uśmiecha i żałuje strasznie, że dzisiaj może nie o papierośnicę, ale na przykład o aparat fotograficzny się ta młodzież nie ściga w takim miejscu, bo chyba mogłaby wciąż.
Oczywiście, no, kolarstwo się rozwija bardzo mocno w tym okresie. To też wynikało z polityki władzy, umasowienia sportu. Natomiast, tak jak tutaj pan profesor powiedział, no, sportowcy byli beneficjentami, czyli generalnie no, dostawali opiekę od państwa w miarę oczywiście możliwości, no bo tam, gdzie były pieniądze, czyli duże ośrodki miejskie, jak Szczecin czy inne miasta, tam były szanse na rozwój sportu, ale faktycznie te możliwości były robione przez władzę. Praktycznie w sezonie, w każdym tygodniu, to są były przeważnie oczywiście weekendy, bo w przypadku różnych wyścigów wieloetapowych, tych takich ogólnokrajowych, to oczywiście one toczyły się w tygodniu, natomiast w małych ośrodkach nie było innej możliwości. Co tydzień odbywały się zawody, zarówno dla turystów, czyli tych zawodników na rowerach turystycznych bez przerzutek, czyli szukanie młodych talentów, ale także dla zawodników już klubowych czy licencjonowanych. No też po prostu tutaj było wspomniane, że no, tak naprawdę to wyścig pokoju spowodował rozwój kolarstwa w Polsce taki dynamiczny, czyli generalnie 48 rok, natomiast na szerszą skalę i ta opieka państwa była jeszcze większa w momencie, kiedy Związek Radziecki wchodzi na arenę międzynarodową, czyli od Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach, potem również udział. Co prawda, jak w 52 roku Rosjanie wchodzą i startują na Igrzyskach Olimpijskich, to wyścigu do pokoju dopiero 2 lata później startują, bo Rosjanie musieli się tego się przygotować. Związek Radziecki nie brał udziału w zawodach, w którym nie było pewności, że nie zajmie czołowych lokat w takich imprezach. W związku z tym też nie od razu. Natomiast fakt jest faktem, że tak naprawdę wbrew pozorom, to co spowodowało, że sport wyczynowy tak się rozwija, no to zimna wojna po prostu, czyli żelazna kurtyna, bo sport był elementem konfrontacji po prostu, konfrontacji z tym zgniłym światem Zachodu.
Panie profesorze, oddajemy głos.
Tak, ale zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz, ponieważ tu kolega wspomniał o Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. Polacy na tych igrzyskach wypadli słabo w porównaniu na przykład z Węgrami czy z Czechosłowacją. Otóż my mieliśmy od 1948 roku i później naśladować model radziecki. W przypadku modelu radzieckiego wyglądało to w ten sposób, że władza bardzo mocno stawiała na sport masowy, a najlepsi uczestnicy tego sportu masowego mieli przenikać do sportu wyczynowego. Pierwsze próby wprowadzania na modelu radzieckiego w kontekście tego, o czym przed chwilą powiedziałem, w Polsce nie wypadły najlepiej. Helsinki to pokazały. Następcą szefa sportu po Helsinkach, bo do Helsinek był Józef Faruga, funkcjonariusz aparatu partyjnego, który nie miał pojęcia o sporcie. On miał tylko przekładać model radziecki do Polski, przenosić ten model radziecki do Polski. Następcą Farugi został Włodzimierz Reczek. Włodzimierz Reczek był, myślę, inteligentnym człowiekiem, tak jak rozmawiałem z wieloma osobami. On cały czas podkreślał, że oczywiście przenosimy ten model radziecki, stawiamy na sport masowy po to, żeby do sportu wyczynowego trafiali najlepsi. Tyle, że w Polsce, która nie była państwem tak wielkim jak Związek Radziecki, ta sieć, która miała, przepraszam, brzydko mówiąc, wyłapywać tych najzdolniejszych, była na tyle nieszczelna, że wymykałoby się wielu zdolnych ludzi. I Reczek postępował zupełnie inaczej niż mówił. Wielokrotnie podkreślał, stawiamy na sport masowy, a tak naprawdę kładł ogromny nacisk na sport wyczynowy. Oczywiście dbał o własny interes, bo gdyby nie było wyników sportowych, nie byłoby także Reczka jako szefa sportu. Nie utrzymałby się 20 lat. Potem mu oczywiście zarzucano, że zaniedbał sport masowy, ale mieliśmy wyniki w sporcie wyczynowym. To oczywiście nie chwalę tego, nie pochwalam, ale pokazuje, gdzie pewną obłudę, swoistą obłudę władzy. I oczywiście było organizowano wiele imprez i z takich imprez mieli być wyłaniani najlepsi. No, wyścig pokoju tam byli najlepsi. Wyścig pokoju był bardzo trudną imprezą, bo trzeba było przygotować szczyt formy na początek sezonu, kiedy eliminacje się odbywały. Imprezy rangi Mistrzostw Świata odbywały się później, więc tak naprawdę trzeba było przygotować formę dwa razy. To nie jest łatwe. Ja nie jestem specjalistą w tym akurat obszarze, ale to nie jest łatwe z tego, co mówią fachowcy. Imprez masowych mimo wszystko organizowano całkiem dużo i była okazja do tego, żeby ci młodzi ludzie gdzieś tam się wyłaniali. Szurkowski zresztą wywodzi się z takich imprez, jak się nie mylę. Świętej pamięci Irena Szewińska, też z czwartków lekkoatletycznych, bodajże taką to nazwę miało, się wywodzi, więc no mimo wszystko takie imprezy były i dzisiaj możemy cieszyć się, że mieliśmy mistrzów.
A to absolutnie pan profesor ma rację, ale jednym z chyba ogromnych plusów, tak to można nazwać, tej zmiany podejścia do sportu był fakt, że w tym całym terrorze stalinowskim, który pojawiał się, który przecież w Polsce funkcjonował pod koniec lat 40. i na początku 50., sportowcy, nagle ci najlepsi, dostali szansę uczestnictwa w międzynarodowych zawodach dosyć regularnie. To już nie były tylko Mistrzostwa Europy czy Świata. Nagle pojawiły się choćby starty naszych torowców w Berlinie regularnie. Jeździli tam no przynajmniej 3-4-5-krotnie w ciągu roku i to wszystko przekładało się na kolejne talenty i kolejne nasze wielkie nazwiska. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ale zwróciłbym uwagę, bo wspomniał pan o szansach. Te szanse były mimo wszystko ograniczone. Proszę zobaczyć, że na Igrzyska Olimpijskie do Oslo w 52 nie pojechał znakomity polski skoczek Jan Kula. Po prostu nie pozwolono mu wyjechać. On spędził II wojnę światową na Zachodzie, w Szwajcarii. Nie pozwolono. Proszę zobaczyć, że kwestia paszportów, to sprawa bardzo skomplikowana, procedury niezwykle długie, i generalnie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział Zagraniczny KCPZPR, ludzie byli bardzo mocno weryfikowani, może pojechać czy nie. Jeżeli politycznie nie odpowiadał, nikt go na Zachód nie wypuści. Oczywiście forowano konkurencję w krajach bloku wschodniego, bo była tańsza, bo nawet jeżeli ponieśliśmy porażkę, to nie bolało. Na Zachodzie mogliśmy rywalizować głównie w tych dyscyplinach, zresztą to była nawet instrukcja Bieruta, w których odnosiliśmy sukces.
No tak, to łatwo takie coś powiedzieć, nie trudno to przełożyć potem na wyniki i sukcesy. Sport jest jednak nieobliczalny, dlatego wywołuje takie piękne emocje. No dobrze, to szukając ciekawostek w książce, o której od kilku minut mówimy. Panie doktorze, Zbysław Zając czy nie Zbysław? Jak to wygląda? Bo obiekt nazwany jest imienia Zbysława Zająca i wiem, że to jest w naszej świadomości, a nie do końca to prawda.
Znaczy powiem tak, ja sobie taką ciekawostkę zostawiłem na ewentualną kolejną książkę, czy ja bym będę pisał lata 60. No właśnie, bo tak w naszej tradycji, czy w ogóle to, znaczy sport ma wiele zadań, bo ta historia sportu jest pasjonująca, z tym, że my też musimy mieć świadomość, że nasze te zadania jako historyka regionalnego ma też inne potrzeby, bo tak naprawdę my tu jesteśmy od 1945 roku. My cały czas kształtujemy nasze tradycje, naszą świadomość regionalną, więc też temu sport służy, prawda? W związku z tym to jest dla nas najważniejsze. Natomiast niestety czasami jak ktoś, to nie tylko historycy, bo różne osoby piszą o sporcie, ktoś się zabiera sport bez weryfikacji informacji, faktów, bez sprawdzenia czasami, bo też nie wszystko jest dostępne, to świadomie albo nieświadomie popełnia różne nadużycia. Czy ewentualnie powstają różne mity chociażby, które potem funkcjonują w sporcie, a świadomość jest taka, ma taką bezwładność, że to ciężko wykorzenić, bo mówimy o kolarstwie, tak? Nawet ta słynna opowieść, jak to jeden z kolarzy uderzał pompką radzieckiego żołnierza. Mówi o Stanisławie Królaku. On to nigdy nie potwierdził, więc to raczej była legenda. Zresztą to był zawodnik, który najpierw ścigał się, w ogóle był członkiem ZMP. Co prawda tutaj było mówione, że władza w pewnym momencie postanowiła go zniszczyć, ponieważ był krnąbny, ale był zawodnikiem gwardii, czyli klubu milicyjnego, potem CWKS-u. Taki zawodnik by sobie na to nie mógł pozwolić. Ale takich legend różnych jest dużo więcej, bo na przykład chociażby różne mity, które są w przypadku naszej historii pogoni szczecińskiej, też które nie do końca odpowiadają prawdzie, już nie mówię o całym szeregu różnych zjawisk negatywnych, to też właśnie między innymi z historykami z DPN-u podejmujemy to w książce, która mam nadzieję będzie długo wydana na temat szczecińskiej pogoni. Ale mówię, no to jest poważny problem i powiem tak, w latach 50. w opinii publicznej to był Zbigniew.
Zbigniew Zając.
Nie było innego imienia. Więc to się nagle pojawia. No to jest oczywiście do zweryfikowania. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, czy ja to sprawdzałem, no bo to teraz wystarczy tylko przejrzeć akta paszportowe, będziemy wiedzieli dokładnie, to będzie w kolejnej książce. Natomiast historycznie w latach 50., czyli do tego roku 60., w opinii publicznej to był Zbigniew Zając.
No i tego się trzymajmy, ale trzeba najpierw przeczytać książki, a przynajmniej chcieć zobaczyć i porównać wydarzenie. Ja rzeczywiście byłem tym zdziwiony, bo ze Zbigniewem się spotkałem, ale miałem wrażenie, że to jest człowiek dwojga imion i że to jednak Zbysław Zając jest tym podstawowym. No, muszę zmienić i sam będę dziś szukał, też będę weryfikował te informacje, jak długo był to Zdzisław, a kiedy pojawił się Zbysław. Słuchajcie, no dobrze, ale patrząc na te pierwsze lata, 45, 46, 7, 8, to lata bardzo trudne, ale wchodzimy w lata 50, gdzie się na ulicach, także Szczecina bardzo dużo, 51 rok, pierwsze no, poważne rozruchy związane z ekscesami pijanego żołnierza radzieckiego, który sowieckiego, który strzelał, który zabijał i zrobiło się z tego ogromna zawierucha. Jak to się stało, że ten sport, że działacze potrafili mimo wszystko dalej normalnie funkcjonować, bo przerwy w tym szczecińskim kolarstwie wtedy nie było. Chłopcy dalej jeździli na zawody, dalej były wyniki, dalej generalnie mogli zapomnieć się w tym, co ukochali najbardziej. I to jest chyba największy ogromny plus dla tych, którzy zajmowali się wtedy organizacją tego kolarstwa.
Znaczy, oczywiście tak, znaczy, tu generalnie w latach PRL-u, bo to lata 50. szczególnie, wasze stalinowskie czasy, to były takie dwa światy, które czasami stały obok siebie, czasami na siebie nachodziły i czasami sport te dwie rzeczywistości łączył. I faktycznie to władza wykorzystywała, że sport był jakimś tam społecznym fenomenem. W związku z tym też można w jakiś sposób oddziaływać na społeczeństwo przez sport. Do sportu garnęła się młodzież. Natomiast to także było pewne niebezpieczeństwo, bo jak pan profesor zauważył, to powodowało, że jednak to środowisko sportowe, co prawda, to byli zwykle młodzi ludzie, którzy nie byli ukształtowani, którzy nie mieli swoich poglądów, natomiast to też były osoby, którymi łatwo można było manipulować. W związku z tym te wszystkie działania wychowawcze, propagandowe, indoktrynacyjne były także podejmowane w sporcie i to także było niebezpieczeństwo, ale pod tym względem, że ponieważ sportowcy mieli naprawdę, przynajmniej w niektórych ośrodkach i na pewno ta kadra polska miała bardzo dobre, doskonałe warunki, możliwości uprawiania sportu, to także było to środowisko, które było niestety bardzo spolegliwe wobec władz. Bo oczywiście oni brali udział w zawodach sportowych, ale jednocześnie wykonywali wszystkie zadania, które zostały im wyznaczone przez władzę. Bo przecież bohater sportowy to jest element tak naprawdę propagandy. Kreowanie idola sportowego, bohatera sportowego. Bo przecież jest taki prosty mechanizm, że no, kibice upodabniają się do swoich idoli. Bo to jest pewien wzór, więc wystarczyło, żeby ten wzór wykreować jako powiedzmy bohatera, który jest politycznie i społecznie uświadomiony, który realizuje pewne zadania i wystarczyło, żeby na wielkich imprezach wypowiadał się pozytywnie na temat władzy i to wielu ludzi mogło przekonywać.
Ja się zgodzę z tym, że każda władza jakby się nie zmieniała i jakie nie miałaby zadania do wykonania, to zawsze w sporcie, w tych prawdziwych emocjach się zapominała. I nie tęsknię absolutnie za tym okresem i chciałbym, żeby nigdy już nikt z naszych kolejnych pokoleń nie przeżywał tego, co przeżywali ci, którzy II wojnę światową przeżyli i w Polsce żyli, ale tęsknię troszkę za tym sportem w tamtej odmianie naszych chłopaków, których znaliśmy z pracy, ze szkoły, którzy po południu trenowali, którzy potem działali bardzo na naszą wyobraźnię, bo startowali, bo wygrywali, bo pokazywali, że można łączyć jedno z drugim. Trochę mi, panie profesorze, dzisiaj w tym sporcie tego brakuje. Dzisiaj sport to są ogromne pieniądze, to jest absolutnie zawód, nic innego nie można wykonywać. To są tacy ludzie uśmiechnięci, myli i sympatyczni, ale troszkę obok nas, a tamci sportowcy byli z nami, byli naszymi kolegami.
Tak, ja może, jeżeli pozwoli pan, wtrącę do tego, co mówił kolega. Otóż ja pamiętam, kiedy spotykałem się ze sportowcami, także tymi startującymi w latach 50., ja byłem przekonany przed tą rozmową, przed tymi rozmowami, że sportowcy w rywalizacji na przykład ze Związkiem Radzieckim podchodzili do rywala inaczej niż do kogokolwiek, inaczej niż do zawodników na przykład zachodnich. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy ci wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że oni traktowali Rosjan normalnie. Ba, oni ich bardzo lubili. To trudno mi było uwierzyć. Po pierwszym spotkaniu nie bardzo przekonany byłem w to, że tak rzeczywiście było. Ja może bym patrzył na to przez pryzmat chociażby tego, co czytałem i potem też pisałem w kontekście Mistrzostw Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie, kiedy Chychła walczył ze Szczerbakowem, a nawet dokładnie wyselekcjonowani kibice tracili samokontrolę i kibicowali bardzo głośno, już nawet nie tyle za Polakami, co przeciwko Rosjanom. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy ci sportowcy, prawda, często byli gdzieś tam spolegliwi, ale oni byli pasjonatami. To rzeczywiście było bardzo dobrze widać, chociażby w tej rywalizacji z zawodnikami radzieckimi. Druga sprawa też, w pewnym momencie nie słyszałem, ale tutaj kolega powiedział słusznie, że sportowiec był wzorcem do naśladowania. I w prasie partyjnej władza stosowała taki manewr, nazwę to, że na przykład pokazywano na jednej stronie z boku szpalty najlepszych sportowców, a z drugiej strony przodowników pracy. Ci przodownicy czuli się dowartościowani, bo oni byli zrównani niemal z zawodnikami, ze sportowcami. A wracając do tego, o czym pan wspomniał, że dzisiaj nam brakuje takiej autentycznej pasji w sporcie, ta pasja jest, bo jak patrzę na to, co robi Robert Lewandowski, nie mam wątpliwości, że jest pasjonatem. Gdzieś czytałem, że on się nie nudzi treningiem, on nie miał takiej sytuacji, że mu się nie chciało. Rzeczywiście, ale dzisiaj świat się zmienił. Dzisiaj niemożliwe byłoby zorganizowanie imprez takich, jakie miały miejsce wcześniej. No bo też państwo nie dopłacało, a sponsor jest zainteresowany wyciągnięciem z tego konkretnych pieniędzy. Proszę zobaczyć, że Igrzyska Olimpijskie wyglądają inaczej. Avi Brundage, który był zagorzałym przeciwnikiem profesjonalizmu w sporcie, wręcz w takiej postaci trudno akceptowalnej z dzisiejszej perspektywy, to co on mówił dzisiaj zupełnie nie miałoby racji bytu. Juan Antonio Samaranch zmienił te igrzyska, zupełnie zmienił MKO. 88 rok tenisiści zawodowi startują na Igrzyskach Olimpijskich, tak? Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Myślę, że świat się zmienia i my tego nie wycofamy, nie zmienimy, a oczywiście bardzo mi się podobały takie historie, gdzie mamy do czynienia z prawdziwym amatorem, z prawdziwym pasjonatem, z autentycznie wynikiem zawodnika, a nie niestety często bywa zawodnika i farmaceuty, tak? Przepraszam, trochę ironicznie.
Tak, to rzeczywiście jest. No, Pierre de Coubertin na pewno nie miałby łatwych snów, gdyby pojawił się teraz na Igrzyskach Olimpijskich i zobaczył, jak one nieco ponad 100 latach wyglądają i w jakim kierunku zmierzają. Dziś sytuacja choćby z koronawirusem i przełożenie igrzysk to nie był problem dla zawodników, pewnie taki, ale nie aż wielki, dla międzynarodowych federacji, ale przede wszystkim dla MKOL-u. W tych kontaktach telewizyjnych i z reklamodawcami, bo tutaj były wielkie pieniądze i to był największy problem, jak to przełożyć, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale panowie, wracamy jeszcze do tej książki i do kolarstwa. 56 rok, bardzo dramatyczny w Polsce, no a sport wciąż jest takim, powiedziałbym, barometrem normalności. Ludzie mogą przyjść, mogą zobaczyć, mogą zgromadzić się w jednym miejscu i zapomnieć zupełnie czymś innym, nie tym, co otacza ich codziennie. 2 lata później wraca do Szczecina Tour de Pologne i ogląda go według tego, co pisze pan doktor, ponad 40 tysięcy ludzi, kryterium uliczne po Szczecinie. Gdyby dzisiaj przyjechał do nas Tour de Pologne, nie wiem, czy taką publiczność udałoby się zebrać. To też jest znak czasów, ale to też jest znak, jak bardzo ci ludzie potrzebowali 12, 13, 14 lat po wojnie wreszcie jakichś objawów normalności, których im po prostu codziennie brakowało.
Znaczy tak, oczywiście teraz jest zupełnie inna sytuacja. Też od dawna nie widziałem zawodów kolarskich w Szczecinie. Pewnie też pewne problemy techniczne, żeby je zorganizować. Natomiast też kwestia popularności, bo niestety zainteresowanie kibiców przeniosło się na zupełnie inne sporty. To na pewno piłka nożna. W związku z tym nawet ten upadek, w sumie no, na pewno jeżeli nawet nie upadek, to duże ograniczenie działalności tutaj szczecińskiego kolarstwa. Nawet sam obieg kolarski, tor, który się chyli ku upadkowi, jest też pewnym symbolicznym wymiarem w kondycji kolarstwa, który jest obecnie. Natomiast to, co było kiedyś, to był zupełnie inny świat.
Ale mówiąc o torze, przepraszam, że przerwę. Generalnie publikacja od 46 pana pisze o tym, że cały czas były szukane środki na to, żeby ten tor jednak odnowić, dostosować. Cały czas z tym torem były problemy, więc generalnie cały okres funkcjonowania kolarstwa na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie to był okres próby odbudowy tego toru i przywrócenia mu blasku. On się pojawił raz na duże zawody pod koniec XX wieku, ale znów gdzieś to ucieka. Szkoda, bo ja mam wrażenie, że to też jest duża promocja. Gdybyśmy mocno stawiali na takie piękne dyscypliny sportu, byłoby pewnie łatwiej im się przebić. A tak oddaliśmy się trochę temu, co nas niesie. Piłka nożna, siatkówka, no i te sporty trochę mniej popularne giną, to prawda.
Znaczy generalnie komercjalizacja sportu i też nie tylko. Natomiast oczywiście no, były problemy z torem kolarskim, natomiast też musimy mieć świadomość, że niestety to było też cały czas, bo nawet w tym okresie 56 roku, kiedy był taki istotny ferment także i partyjny, to jednym z postulatów było to, żeby ten ośrodek szczeciński był lepiej traktowany przez centrum. Więc nie tylko w przypadku inwestycji gospodarczych, ale także w sporcie Szczecin był na marginesie wielkich wydarzeń sportowych. Zresztą zawsze był problem, bo tak naprawdę i działacze, trenerzy i zawodnicy nie chcieli do Szczecina jeździć, bo on był za daleko po prostu. Więc jak były wielkie imprezy, to był generalnie albo cały dzień na podróż, albo trzeba było dzień wcześniej przyjechać. Więc to było, w ogóle sytuowanie toru było problematyczne, więc nie zawsze chętnie wykorzystywano go do wielkich imprez. No i w związku z tym no, brakowało tych środków finansowych, bo to wszystko było dysponowane przez centrum władzy. I to był też poważny problem. I no też tor nie zawsze był dobrze gospodarowany, bo przez pewien czas na przykład należał do wojska, który nic nie robił, żeby go zabezpieczyć i on po prostu był dewastowany stopniowo. Był niszczony przez różne uwarunkowania, dlatego też, ale na samym początku odbyło się parę ważnych imprez, ponieważ Szczecin został włączony do polityki państwa w procesie integracji tzw. ziem odzyskanych z resztą kraju. I to były nakazy partyjne, polityczne, żeby Szczecin uwzględniać w wielkich imprezach sportowych. I to było przynajmniej do tego momentu, dopóki nie został odsunięto do władzy Gomułka, ponieważ on też był patronatem jako minister ziem odzyskanych wielkich imprez sportowych. I oczywiście raz, że Gomułka został odsunięto do władzy, a dwa, że z racji stanu, tych racji politycznych trzeba było uznać, że Pomorze Zachodnie, czyli cały tych rejon ziem odzyskanych, został już oficjalnie zintegrowany z Polską, co nie do końca było zgodne z prawdą.
No właśnie, trochę trzeba było powalczyć o to miasto, bo przecież był taki moment już po II wojnie światowej, że do miasta zaczęli Niemcy wracać, było ich tutaj nawet ponad 80 tysięcy, nawet własną administrację budować. No ale chciałbym pana profesora też zapytać, skoro zaczynało się to wszystko pięknie układać, skoro potrafili działacze i sportowcy te swoje obiekty, które otrzymali, które mieli wcześniej już wybudowane, potrafili o nie zadbać, to gdzie zagubiliśmy się w tym sporcie, że potem była taka wielka zapaść? Ja wiem, że to jesteśmy jeszcze w takim okresie przed Wunderteamem naszym lekkoatletycznym, przed budową tych pięknych obiektów, między innymi w Wałczu, gdzie kiedyś lekkoatleci, dzisiaj wioślarze, ale potem to chyba nie tylko kwestia braku środków, ale mam wrażenie, że braku takiego pomysłu realnego, że na tym sporcie można dużo ugrać.
To trudno wskazać taką wyraźną granicę, ale wydaje mi się, że problem upadku tego poziomu sportu w Polsce to lata 80. Proszę zobaczyć, że na igrzyskach w Monachu w 72, na igrzyskach w 76 my wypadliśmy bardzo dobrze, znakomicie. Zresztą paradoksalnie polityka zdecydowała o tym, moim zdaniem, że igrzyska w Monachium było dla Polski względnie udane, dlatego że jeszcze w latach 60. władza założyła sobie, że musimy oszczędzać, także na sporcie. Tymczasem prawo organizacji 20. Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku otrzymało Monachium. Rosjanie i pozostałe kraje bloku radzieckiego, ale przede wszystkim Rosjanie, zaczynali nawet grozić bojkotem igrzysk w Monachium 72. MKO zorientował się, że to był blef i zignorował te strachy. W każdym razie zmieniła się wtedy polityka władz PRL-u. Położono bardzo duży nacisk na przygotowania do igrzysk w Monachium. Zyskali na tym sportowcy, dlatego że w Monachium musieliśmy dobrze wypaść. Monachium to państwo, które traktowano szczególnie. Poza tym w Monachium znajdowała się siedziba Radia Wolna Europa. To także mobilizowało władzę ludową do tego, żeby tam wypaść znakomicie. Werfen, Monachium, tak. Następne igrzyska 76, znakomity wynik. Zajęliśmy w klasyfikacji medalowej chyba 6. czy 5. miejsce. Bardzo dobre. Następne igrzyska 80. rok. Te igrzyska były szczególne, bo po pierwsze doszło do bojkotu. Nie wzięło w tych igrzyskach udziału wiele państw z Zachodu. Więc wynik Polaków był trochę zafałszowany. Polacy przyzwyczaili się, że wypadamy dobrze. Mamy świetnych zawodników, znakomitą drużynę lekkoatletyczną, siatkarzy i tak dalej, można by to wymieniać. Kiedy w 1984 nie pojechaliśmy na igrzyska, my nie wiedzieliśmy, w jakim jesteśmy miejscu. Tymczasem lata 80. to także kryzys gospodarczy, polityczny, gospodarczy. I kiedy jechaliśmy na igrzyska w 1988 roku, to oczywiście nikt głośno tego nie mówił, ale w dokumentach partyjnych pojawiają się informacje, że władza, że rządzący życzą sobie, żebyśmy znaleźli się przynajmniej w 20 państw w klasyfikacji medalowej. W 20 państw, proszę zobaczyć, w 76 byliśmy w pierwszej dziesiątce, tymczasem w 88 szacowano, że będziemy bardzo daleko. Sportowcy mieli problem chociażby z podstawowymi, prostymi rzeczami. Z zakupem, jak można trenować sporty siłowe, nie spożywając odpowiednio kalorycznych posiłków, tak? Albo problem z zakupem najprostszych rzeczy, mięsa, węgli. I lata 80. to był taki upadek tego sportu. Następowały zmiany organizacyjne. One oczywiście nic nie dawały, one nie mogły dać. Zachód zaczynał inwestować w technologię. I co zrobił Wschód na czele ze Związkiem Radzieckim i NRD? Bo proszę zobaczyć, tutaj dzisiaj padło też hasło wspomagania farmaceutycznego. Są kraje, były kraje bloku wschodniego, które bardzo mocno akcentowały, bardzo mocno rozwijały to wspomaganie farmaceutyczne, doping. Oczywiście NRD, ale też Związek Radziecki, były inne państwa. To był doping państwowy, sponsorowany przez państwo, gdzie na przykład na Igrzyskach w 76 roku w Montrealu Rosjanie, na Igrzyskach tych Rosjanie mieli własny statek szpital, który prowadził testy antydopingowe nieoficjalnie i w momencie, kiedy wychodziło, że zawodnik jest pod wpływem tych środków dopingujących, to go wycofywano. Więc jakich zawodników najrzadziej łapano na dopingu? Zawodników Związku Radzieckiego i NRD. Na Igrzyskach nigdy nie złapano ich na dopingu, tylko Rosjankę bodajże jedną podczas zimowych igrzysk. I w 80-tych latach mamy paradoks, bo Zachód, który też, nie oszukujmy się, też dochodziło do sytuacji, gdzie brali ten doping, tyle że tam nie było dopingu państwowego. Oni nie mieli takiej możliwości jak Rosjanie, którzy mogli się sprawdzić wcześniej, czy wyjdą ich badania pozytywnie czy negatywnie. Zachód zaczyna doganiać Wschód w tej konkurencji technologicznej, doganiać dopingu i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Związek Radziecki głośno na forum MKOL-u apeluje, żeby zwrócić uwagę na kwestie dopingu w sporcie. Paradoks, bo złodziej krzyczy łapać złodzieja, tak? Ale moim zdaniem lata 80. to taki spadek poziomu polskiego sportu z różnych względów. Nie dlatego, że mieliśmy mniej zdolnych ludzi, to prawda. Warunki gospodarcze bez wątpienia bardzo mocno na to wpłynęły. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tak inwestować w sport jak w latach pod koniec lat 60. na początku 70.
Wielka szkoda. Ale wracamy jeszcze do publikacji, która kończy się na roku 1960. Jej wartością są nie tylko nazwiska, które się pojawiły, które przywracamy i to na stałe już historii Pomorza Zachodniego, historii sportu, ale też pojawiło się nieprawdopodobna ilość zdjęć do tej pory niepublikowanych, zdjęć bardzo prywatnych z tych zbiorów i działaczy, i sędziów, i samych zawodników, które udało się panu doktorowi wyciągnąć. To z tych właśnie archiwów prywatnych i za to bardzo chciałbym podziękować, bo mam wrażenie, że za chwilę nie bylibyśmy w stanie wspólnie opisać tych zdjęć, jak one wyglądają, kto na tych zdjęciach jest, a dzięki tej publikacji one zostaną na stałe. Z tego co wiem, to część z nich było nawet kolorowych, a wszystkie w książce są czarno-białe.
Znaczy generalnie to wszystkie zdjęcia wówczas były czarno-białe, natomiast oczywiście pojawiały się dyplomy, proporczyki, okładki czasopism, bo były też takie wielobarwne, na przykład sportowie. W związku z tym tam, gdzie można było dać trochę kolorów, no bo chociażby tam też jest prezentacja różnych zrzeszeń branżowych, które istniały, bo w latach 50. sport był lokowany przy związkach zawodowych, już bezpośrednio wiadomo przy kołach, przy zakładach pracy, tam gdzie były najlepsze możliwości, bo też warto tutaj zauważyć, że nawet późniejsza Pogoń, czyli koło sportowe Kolejarz przy zarządzie Portu Szczecin, też miało sekcję kolarską. Stal Stocznia, Gwardia, potem Chrobry, potem Klub Arkonia, to był klub stoczniowo-gwardyjski. To też była decyzja polityczna, że połączono te dwa środowiska, bo uznano, że to będzie możliwość stworzenia klubu, który będzie rywalizował z najlepszymi klubami w Polsce. W związku z tym no, ta polityka zawsze gdzieś tam była obecna. Natomiast no, oczywiście są też problemy na pewno, bo to są zdjęcia z różnych zbiorów prywatnych. No ale upływ czasu robi swoje. Nie udało się wszystkich rozpoznać, też nie udało się dotrzeć do wszystkich działaczy czy zawodników, bo były różne środowiska, czyli też środowisko kolejarskie, tam gdzie była Pogoń, środowisko Stali Stocznia, środowisko gwardyjskie i każde środowisko zawodowe miało swoje własne organizacje sportowe. I tam była pewna grupa ludzi związana ze sportem, która kotowała pewne tradycje. Przez to, że nie udało mi się dotrzeć do wszystkich z tych poszczególnych środowisk, to wiele zawodników jest tylko w formie oczywiście opisowej nazwiska, imiona, natomiast zdjęcia nie ma niestety.
No tak, ale mówimy o 45 roku, gdzie wydawać by się mogło dzisiaj, że było szaleństwem myśleć w tych sytuacjach i w tym czasie o sporcie, o jego odbudowie, a kończymy na latach 60., gdzie kolarstwo na Pomorzu Zachodnim stawia nie tylko nieśmiałe kroki, ale to są już poważne kroki, które kończą się między innymi zwycięstwem Zbigniewa Zająca. Już trzymajmy się tej terminologii do końca. W plebiscycie na najlepszych sportowców Szczecina w 58 roku, w 57 roku był trzeci. To znaczy, że wszystkie te wcześniejsze trudne działania, wszystkie te malutkie kroczki, wszystko, cała ta walka z Warszawą o to, by pojawił się sprzęt dla tych młodych ludzi, zaczęła przynosić przepiękne efekty i chyba dzisiaj, a potem następne pokolenia kolarzy w Szczecinie, także kolarzy torowych, to jest efekt właśnie tamtych sukcesów.
Tak, że generalnie ta praca, która była rozpoczęta przez działaczy, przez miłośników, pasjonatów kolarstwa, powoli wydawała swoje owoce. Oczywiście na pewno byli ograniczeni, bo w wielu kołach sportowych, w wielu sekcjach tak naprawdę tylu było zawodników, ile było rowerów. W związku z tym nie wszyscy mogli oczywiście uprawiać sport. Wielkie imprezy masowe, jak na początku pierwsze wyścig Kuriera Szczecińskiego, przez 2 lata to była impreza masowa, potem ogólnopolska, potem wyścig Głosu Szczecińskiego, to właśnie tam to było to miejsce, gdzie można było szukać talenty i potem je przygotować do pracy, do treningów i do startów na lepszych zawodach. I potem ta praca owocowała, bo sam na przykład Zając oczywiście stawia pierwsze kroki na początku lat 50., potem jego wielkie sukcesy są od połowy lat 50., potem uczestnictwo w Mistrzostwach Świata, a największy sukces dla nas to oczywiście udział w Igrzyskach Olimpijskich. I tak naprawdę to, co było w latach 50., swoje owoce miało w latach 60. i największe takie pierwsze, największe sukcesy kolarskie naszego tutaj regionu to są lata 60., czyli Rajmund Zieliński, Łodzik Matusiak, start na Igrzyskach Olimpijskich, potem udział oczywiście także Zbigniewa Zająca jako zawodnika w Igrzyskach, potem jako trenera, więc te lata 60. były pod wieloma względami wyjątkowymi dla naszego kolarstwa.
No właśnie, ale jak mówimy o tych połączeniach władzy ze sportem w tych pierwszych latach powojennych, mówimy o piłkarzach, mówimy o różnych sekcjach sportowych, ale panie profesorze, nikt nie robił takiego wrażenia jak kolarze, bo nikt nie posiadał takiego sprzętu jak oni. Jak pojawiali się nawet na tych manifestacjach pierwszomajowych, to wszyscy za kolarzami się oglądali i to trwało przez lata, bo pojawiali się na rowerach, których nikt nie miał. Bardzo szybko w Szczecinie pojawili się w identycznych dresach i tak trenowali, przyciągali uwagę. Było ich mniej, ale przez to byli w jakiś sposób przez wszystkich chyba jednak w jakiś sposób wyjątkowo traktowani.
No pewnie tak. Ja myślę, że przede wszystkim ci najlepsi przyciągali wzrok. Oczywiście wspomniał pan o rowerach. To jest taka ciekawa historia, ponieważ kiedy organizowano jeden z pierwszych wyścigów, w prasie pojawiła się informacja, że Polacy pojadą na rowerach produkcji włoskiej. Tymczasem bardzo szybko to sprostowano, że absolutnie nie będą to rowery produkcji włoskiej, będą to polskie Bałtyki. Nie wiem, czy jechali na rowerach produkcji włoskiej, czy na polskich Bałtykach, ale wiem, co musiało być powiedziane. To nie mógł być rower wyprodukowany w kraju zachodnim, to miał być rower polski. Oczywiście podejrzewam, że w tych kolejnych egzemplarzach, na kolejnych imprezach startowano na rowerach, które były produkowane w najlepszych fabrykach, ale co mówiono, to była inna sprawa. Te Jaguary nie składały się z polskich części tylko i wyłącznie. Generalnie najlepsi sportowcy przyciągali uwagę. Na pewno kolarze na początku tak, no bo rower nie był powszechnie dostępny. Nie każdy mógł sobie pozwolić na kupno roweru wtedy. Więc i rower, i gwiazda przyciągały uwagę, a to o to chodziło.
Panie doktorze, ja wiem, że jeśli chodzi o pana profesora, to olimpizm to jest to, o czym moglibyśmy mówić tutaj, rozmawiać godzinami, ale wspomniał pan w trakcie dzisiejszej rozmowy, że po tej publikacji związanej z początkami kolarstwa na Pomorzu Zachodnim są już plany i budowane kolejne pomysły na książki. Pogoń Szczecin piłkarska czy Pogoń Szczecin wielosekcyjna? Jak to będzie wyglądało w kolejnej publikacji pana doktora?
Znaczy akurat to jest wspólna praca tu z historykami IPN-u. No, to jest generalnie o pogoni, ale tej piłkarskiej niestety, ponieważ no, pogoń przecież w swoim były takie okresy, znaczy nie tylko pogoń, bo nawet i Stal Stocznia albo Arkonia Szczecińska, miały po kilkanaście sekcji. To często były sekcje ligowe. Natomiast fakt jest faktem, że najbardziej popularna sekcja, nawet sam fakt, że to piłkarze byli utrzymywani przez Zarząd Portu Szczecin, a inne sekcje przez inne przedsiębiorstwa gospodarki morskiej, powodowało, że jednak traktowano inaczej piłkę nożną, ponieważ to był sport najbardziej popularny. Dlatego też lewe etaty, ściąganie zawodników z innych części kraju. No i są pewne rzeczy, które no, są niepodejmowane przez jakby kronikarzy Pogoni, ponieważ to są też trudne tematy. Nawet samo to, od kiedy jest Pogoń, to wszystko stało wyjaśnione w tej pracy.
Panie profesorze, to ja mam w takim razie prośbę, by namawiać doktorów, wszystkich tych, którzy będą walczyli o kolejne historyczne prace związane ze sportem, żeby nie zapominać, że nie tylko piłką nożną żyjemy, bo ja wiem, że rozmawiacie ze sobą także nieoficjalnie i strasznie się cieszę każdą nową pozycją, która pozwala nam otworzyć te pierwsze chwile tych mniej popularnych sportów, bo kiedyś mój tata powiedział, że trzeba być wielkim wariatem, żeby postawić na sport mało efektowny i w tym sporcie się zapomnieć. I fajnie, że oni wtedy byli i na coś takiego się zdecydowali.
Ja chcę dodać, że historia sportu jest generalnie historią, częścią historii społecznej. Bardzo trudno jest badać historię sportu. Oczywiście każdy będzie mówił, że jego obszar jest trudny do badania, ale trudno z jednego prostego powodu, że często dokumenty, dzisiaj materiały źródłowe były gdzieś tam zaniedbywane, leżały za szafą i tym większa chwała koledze, że odważył się podjąć temat, że dokończył, że powstała książka, bardzo interesująca książka naprawdę. I jestem przekonany, że poza przyjemnością, jaką czerpiemy z czytania książki, jest jeszcze jedna ważna sprawa. Te dokumenty, które gdzieś tam zdobywał kolega w rozmowach z ludźmi, bohaterami tamtych czasów, zostały ocalone od zapomnienia, od zagubienia. Jestem tego pewien.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Artur Pasko był dzisiaj naszym gościem. Był też z nami autor książki Między sportową pasją a obywatelskim obowiązkiem o szczecińskim kolarstwie w latach 45-60, Ryszard Stefanik. I panie doktorze, no musimy wspólnie zachęcić państwa do tego, by kupić tę pozycję. I to nie muszą być ludzie, którzy są z kolarstwem związani. Ja gwarantuję, że jest w tej książce tak wiele ciekawostek związanych także ze Szczecinem, choćby z poniemiecką fabryką rowerów na miejscu dzisiejszego Manhattanu. W związku z tym warto to poczytać, warto poznać nasze miasto. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej oczywiście księgarni ipnpoczytaj.pl. ipn.poczytaj.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy i zachęcamy. Z całego serca polecam tę publikację i cieszę się, że to nie będzie ostatnie autorstwo pana doktora.
No na pewno nie, ale też mam takie ostatnie skojarzenie, bo to też napisałem o tym w książce, bo mówiliśmy o różnych aspektach politycznych, no to wiadomo, także i społecznych. Ci kolarze to byli zwykle młodzi ludzie, nie zawsze ukształtowani, mogli mieć różne poglądy, może brali udział w różnych manifestacjach, może w pochodach pierwszomajowych, ale co jest ważne, istotne, kiedy nawet mogli mieć swoją wizję przyszłości świata, to gdy wsiadali na rower, zaczynali startować w zawodach sportowych, to byli już tylko kolarzami i nic się nie liczyło więcej.
Sport, emocje, przyjaciele, rywalizacja. Tak jest. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Piękne podsumowanie tej przygody, historycznej przygody ze sportem. No i czekamy na kolejne spotkanie organizowane przez szczeciński PN. Na dziś to wszystko. Jeszcze raz zachęcamy, możecie państwo już tę książkę nabywać. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.